Przedpołudnik.
Mamy bardzo dobrą informację, proszę Państwa. Fonie Lublina powracają, chociaż chyba jeszcze nigdy nie było tak trudno spiąć tych wydarzeń. Karol Furtak ze SPAM-u jest naszym gościem. Dzień dobry, Karolu.
Dzień dobry.
Powiedz, jak wyglądały przygotowania, chociaż w kilku zdaniach, bo wiem, że było ciężko.
Tak. Przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że w tym roku udało nam się zabezpieczyć aż 12 wydarzeń, 12 koncertów. Niestety początkowa euforia z stycznia, lutego bardzo szybko zgasła. Okazało się, że pierwszy koncert planowany na 29 marca nie może się odbyć. No i potem sama seria wielkich znaków zapytania, co dalej, czy można, jak można, którędy można, po co można, dlaczego można, z kim można i w ogóle jak to zrobić. Na szczęście udało się zabezpieczyć i środki, i jakby całe zaplecze producenckie, które pozwoli nam te koncerty, niezależnie od tego, czy będziemy Państwa mogli zaprosić do sali koncertowej, czy nie, zabezpieczyć jako wydarzenia internetowe, online, a potem także dokonać pewnej postprodukcji, wydać zapis audio-wideo każdego z tych koncertów. Wbrew pozorom to informacja bardzo dobra, z drugiej strony wiemy, że bez publiczności zorganizowanie takiego wydarzenia jest po pierwsze trudne, nie tylko dla producentów, ale także dla muzyków. Po trzecie, mamy też świadomość tego, że podtrzymując pewną cykliczność i chcąc się z Państwem spotykać w tej przestrzeni internetowej, rezygnujemy niejako z jakości, ponieważ fizycznie nie mamy takiej możliwości, żeby zadbać o audio, wideo, HD i na najwyższym możliwym poziomie realizacyjnym. Mhm. Po trzecie natomiast, no nie ukrywam, że jest to ogromne wyzwanie, bo tak naprawdę my nie realizujemy 12 koncertów kameralnych, tylko w tym roku realizujemy 12 sesji nagraniowych do zorganizowania wydawnictw audio-wideo.
No właśnie, koncert to jedna, a sesja to coś zupełnie innego.
Dokładnie, tym bardziej, że jest to o tyle specyficzna sesja, że jest zapisem live, więc tutaj nie możemy sobie pozwolić, nie mamy do dyspozycji studia nagrań, nie mamy do dyspozycji wielu godzin realizacyjnych.
Czyli żadnych powtórek, to nie wchodzi w grę.
Nie ma możliwości. Pierwszy koncert w niedzielę o 18:00, Państwo via internet usłyszą literalnie to, co wyprodukują z siebie, mówiąc kolokwialnie, muzycy, a potem ten materiał zostanie podzielony na części i udostępniony jako zapis wydarzenia, ale będzie on miał pewien charakter płyty audio-wideo, ale będzie to płyta live.
Odbędzie się to wszystko oczywiście w Trybunale Koronnym, czyli przypomnijmy, niedziela, 31 maja, godzina 18:00. I gdzie będziemy mogli zobaczyć, Karolu, tę transmisję online? Fonielublina.pl?
Tak, zapraszamy na stronę www.fonielublina.pl. Gdyby komuś było za daleko, można bezpośrednio przez kanał spamu oddział lubelski na YouTubie się do tego dokopać. Niemniej jednak zależy nam też na tym, żeby Państwo poznali efekty pracy ostatnich półtora miesiąca, czyli choćby z samego stawiania strony internetowej, która dotychczas nie była wybitnie potrzebna. Więc zapraszamy, tak, www.fonielublina.pl, tam garść szczegółów technologicznych, informacyjnych,
no i także nawet coś więcej niż garść szczegółów dotyczących samych już muzyków i występów, bo znakomite tam, zdaje się, przygotowane są takie opisy, prawda, każdego z koncertów, bo przygotowała je Kinga Krzymowska-Szaceń, czyli ta osoba, która też słowo o muzyce wygłasza przed samym występem.
Dokładnie. Dzięki dość interesującemu podejściu pani doktor do szczególnie pierwszego koncertu, tak jak napisała, słuchając w niedzielę 18:00, będą Państwo mogli prześledzić podróż od Mozarta do Beethovena, zwracając uwagę na to, czego Einstein nie mógł policzyć, a Beethoven wybaczyć.
To odsyłamy Państwa na stronę, to jest naprawdę bardzo ciekawy artykuł. No i nadal nie wiemy, czy się spotkali Beethoven z Mozartem.
Nadal nie wiemy.
Mogli, ale nie musieli.
Dokładnie. To jest w ogóle bardzo ciekawe w kontekście tego pierwszego programu koncertowego, dlatego że kompozycje zostały dobrane tak, żeby skonfrontować w zasadzie przekrojowo twórczość Mozarta z dość wczesnym utworem Beethovena. To jest trio z opus pierwsze tego kompozytora, który jest głównym bohaterem tegorocznego cyklu koncertów. Teoretycznie mówimy, że to utwór młodzieńczy, ale Beethoven wcale taki młody już nie był, miał 25 lat. Jesteśmy 4 lata po śmierci Mozarta. Haydn w zasadzie kończy pisać swoje najbardziej znane symfonie.
Czyli kolejny klasyk wiedeński.
Dokładnie. W związku z czym Beethoven zaczyna uzurpować sobie prawo do tego, żeby zostać tym klasykiem, który wprowadzi całą kulturę muzyczną wprost na niwy romantyzmu.
No ale na przykład jego nauczyciel też przecież pracował w Wiedniu, ale co, wiek tutaj spowodował, że nie stał się klasykiem wiedeńskim?
Nie do końca. To określenie jest bardzo umowne. I tak jak mówimy o Haydnie, Mozarcie, Beethovenie, klasycy wiedeńscy, tak i u Haydna, i u Mozarta wczesne utwory mają wiele znamion jeszcze baroku, czy tak zwanych szkół przedklasycznych. Beethoven i owszem zaczyna w późnym klasycyzmie, niemniej jednak kończy w zasadzie na twórczości romantycznej. Tutaj wielu badaczy mówi między innymi o tym, że ta słynna sonata księżycowa, Cismol, jest w zasadzie pierwszym utworem romantycznym w muzyce instrumentalnej. Ale to są wielkie kłótnie i wielkie spory. I to, co myślę warto jest Państwu powiedzieć, to, że tak naprawdę w muzyce nie ma takiej epoki jak klasycyzm. Można mówić, lepiej mówić muzyka oświecenia, która jest muzyką bardzo uniwersalną i bardzo estetycznie...
Bardzo pojemna jest to.
Tak, ona jest bardzo estetycznie przyjemna. To się tak generalnie w kulturze przyjęło. Natomiast o tej twórczości można raczej mówić w kategorii stylu klasycznego, który nie funkcjonował tylko w tych czasach i w dużej mierze w pewien sposób trwał również w XIX wieku, a i dzisiaj się do niego odwołujemy.
No i docieramy do kolejnego koncertu, czyli do koncertu 7 czerwca i tam właśnie klasycy wiedeńscy, czyli będzie także Haydn.
Tak, to już będzie komplet tych trzech nazwisk w podręcznikach historii muzyki przedstawianych jako klasycy wiedeńscy. A to dlatego, że w tamtym czasie, w tamtej epoce, w oświeceniu, tak naprawdę muzyka wokalna, z jednej strony ta o charakterze religijnym, z drugiej strony ta o charakterze świeckim, muzyka operowa, czy muzyka kantatowa, one w zasadzie wyszły do użycia w sferze publicznej. Wtedy możemy to powiedzieć troszkę kolokwialnie, zaczęła się epoka teatrów publicznych. Teatry zaczęły się masowo otwierać na potrzeby mieszkańców, na potrzeby społeczeństwa i publiczności. I o ile w przypadku Mozarta i Haydna mamy wiele utworów, Mozart to głównie kojarzymy go z operą, Haydn głównie z oratoriami, Beethoven natomiast jest tym, którego kojarzymy z muzyką instrumentalną. Niemniej jednak mamy w jego dorobku kilka arii koncertowych napisanych zupełnie luźno, jedną operę, jedno oratorium, również twórczość religijną. Niemniej jednak ona pozostaje w cieniu tych dzieł wokalno-instrumentalnych, czy Mozarta, czy Haydna. Zależało nam na tym, żeby skonfrontować te trzy przejawy twórcze, głównie dlatego, że opery, czy twórczość operowa, w przypadku Haydna oratoryjna, była kwintesencją tamtejszej kultury muzycznej. Wiedeńskiej kultury muzycznej, zresztą nie tylko wiedeńskiej. Natomiast dla Beethovena to było pewne marginalium, ale Beethoven bardzo głęboko oddawał się tej twórczości wokalno-instrumentalnej, tej, która posiada tekst. No a dlaczego, to już się Państwo dowiecie również dzięki Kindze Krzymowskiej-Szacoń podczas koncertu.
Bardzo gorąco zapraszamy na te wydarzenia. Najpierw 31 maja, potem 7 czerwca. Fonie Lublina wracają. Bardzo nas to cieszy. Więcej szczegółów na stronie www.fonielublina.pl. A naszym gościem był Karol Furtak, sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, oddział lubelski. Bardzo dziękuję, Karol.
Również dziękuję. Zapraszamy.